Magdalena Franczak w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Magdalena Franczak, długo by przedstawiać, ale myślę, że stosowne będzie sformułowanie artystka interdyscyplinarna, czy nie?
Myślę, że się pomieści. Właśnie to rzeczywiście trzeba jakoś określić, bo moje działania oscylują na granicy różnych dyscyplin. Dyscyplin sztuki, ale też życia. Wszystko się ze sobą przenika, więc myślę, że ta interdyscyplinarność to jest dobre określenie.
Przy okazji pani ostatniego pomysłu, projektu, początku nowej drogi, przyszedł mi też do głowy taki pomysł, żeby dołączyć do tego, ale to się może pani nie spodoba, artystka międzymiejscowa. Bo kiedyś były rozmowy międzymiastowe i to była bardzo poważna sprawa, a tak jak obserwuję to, co pani robi, to myślę sobie, że ta międzymiejscowość jest po pierwsze bardzo ważna, a po drugie bardzo dla pani inspirująca, a po trzecie zmiany miejsc, za którymi pani podąża albo które pani wymusza, no mają swoje konsekwencje. To ma też związek z projektem Stacze, o którym chcemy rozmawiać.
Tak, właśnie międzymiejscowa, ale też może nomadyczna, to też myślę, że się ze sobą łączy. Przestrzeń działań ma dla mnie duże znaczenie i też jest tak, że ja właściwie nie przywiązuję się do jednego miejsca. Jest tak, że działam tam, gdzie poczuję inspirację i moja pracownia może być na targu, może być na ulicy. Ważny moment twórczy może się zadziać podczas rozmowy na targu i ta międzymiejscowość i ta nomadyczność wtedy rzeczywiście może mnie w jakiś sposób określać.
A gdzie pani ostatnio dotarła? Bo na pani profilu facebookowym widziałam takie ogłoszenie: szukam firmy przewozowej.
Przemieściłam się w obrębie Lublina z jednej dzielnicy do drugiej, co rzeczywiście w jakiś sposób było dla mnie przygodą, ponieważ odkąd przyprowadziliśmy się tu 8 lat temu już, zazwyczaj poruszaliśmy się w obrębie Śródmieścia, które otwierało się dla nas, było dla nas ogromną inspiracją i te wszystkie warstwy czasu, które ze sobą niosło, jakoś nas bardzo, bardzo pobudzało twórczo. I ten LSM, który był rzeczywiście też jakąś taką legendą, był osiedlem, które mieliśmy z tyłu głowy. Ale jakoś specjalnie, ponieważ byliśmy bardzo zajęci w Śródmieściu, nie przemieściliśmy się w tamtym kierunku. Bardziej tak od czasu do czasu, akcydentalnie. I w momencie, kiedy Grzegorz Reske zaprosił nas z Martą Kyle do projektu Meet the Neighbors, który właśnie rozgrywał się w osiedlu Słowackiego, zaprojektowanym przez Zofię i Oskara Hansenów, nasza uwaga właśnie skierowała się w tamtą stronę i od kwietnia 2019 roku do września odbyliśmy rezydencję artystyczną w obrębie własnego miasta, co z jednej strony wydawałoby się trochę absurdalne, ponieważ rezydencja zazwyczaj odbywa się gdzieś daleko, na drugim końcu świata, a tu we własnym mieście. Ale okazało się to rzeczywiście dla nas niezwykłą przygodą, więc postanowiliśmy spotkać tych tytułowych sąsiadów, rzeczywiście nie przyjeżdżając tam od czasu do czasu, tylko umieszczając tam, przemieszczając się i wynajmując tam pracownię w dawnym zakładzie usługowym. Tak, żeby stać się częścią tego osiedla, żeby nie być takim obserwatorem, kolonizatorem, który próbuje jakoś zarządzać ludźmi, czy używać ich w jakiś sposób do swoich projektów, co się czasem niestety dzieje. Ale właśnie postawiliśmy się tak jakoś równoprawnie, że my też chcieliśmy stać się częścią tego osiedla. Żeby mu się przyjrzeć, żeby zobaczyć, jak się żyje w takiej architekturze zaprojektowanej przez Hansenów. Czy to się rzeczywiście sprawdza, czy to jest tylko mit, jakie relacje międzyludzkie to ze sobą niesie, czy ludzie są otwarci, czy zamknięci. Siedząc tam w tej pracowni właśnie odpowiadaliśmy sobie na różne pytania z moim mężem, Dominikiem Franczakiem, który też brał udział w tym projekcie. Swoją uwagę skierowałam na Stacze. Właściwie to też jest, wydaje mi się, że ważne, żeby wytłumaczyć, kim są Stacze. Jakiś czas temu już obserwowałam ludzi, którzy pracują stojąc, którzy sprzedają swoje towary na schodach sklepu. Miałam takich swoich właśnie staczy na Narutowicza w Lublinie, którzy tam przed sklepem z połem sprzedają swoje produkty. Są to, nawet nie można tego nazwać stoiskiem, są to właśnie takie mikroinstalacje, które też oprócz tego, że możemy kupić od nich towar, to też jakby służą takiej społecznej wymianie, ponieważ ci ludzie oprócz tego, że kupimy od nich miód czy jabłka, to jeszcze dostaniemy od nich opowieść, możemy z nimi porozmawiać i ta rozmowa często jest bardzo ważna. Pozwala nam się zatrzymać i spojrzeć po prostu na drugiego człowieka.
Jak to mówią bohaterowie naszego radiowego słuchowiska Bazarek, na Bazarek przychodzi się po pietruszkę i porozmawiać. I ta druga część jest nawet zdecydowanie istotniejsza. Bazarek to taki Bazarek Dark, jak kto woli, to taka trochę współczesna agora. Najbardziej demokratyczne chyba miejsce, jakie sobie zostawiliśmy. Bazarków zresztą się trochę pozbywamy i targów, spychając je gdzieś tam na peryferia miast. To bardzo polska cecha, bo gdzieś tam w świecie one przeciwnie są umiejscowione właśnie w samym centrum. Bo temu właśnie służą, żeby się wszyscy przy tych straganach spotykali. Stacze więc to są postaci o bardzo ważnej społecznej funkcji, prawda?
Tak, właśnie jedna z pań sprzedająca miód określiła siebie i społeczność użyła takiego określenia my stacze. I ja wtedy sobie pomyślałam, że to słowo jest tak bardzo pojemne, że właściwie jest taki trochę monolit, coś takiego właśnie silnego. Skojarzyło mi się to z jakimś takim filarem. Pomyślałam, że właśnie jest to coś, czym chciałabym się w tym momencie zająć, że chciałabym się przyjrzeć tym staczom, w jakich warunkach oni pracują, jak oni działają właśnie w architekturze. I przechodząc właśnie, tak jak pani powiedziała, że to jest taka najbardziej demokratyczna forma, ale też wracając do Zofii Oskara Hansenów, też się wpisuje właśnie w ideę otwartej formy. Niesamowicie, że rzeczywiście ci ludzie są takim żywym tworem przemieszczającym się w przestrzeni targu i nadającym takie życie niesamowite temu. I oni przemieniają tą architekturę w sposób taki, żeby ją dostosować do swoich potrzeb. I niesamowite wrażenie na mnie wywarł ten targ na Wileńskiej w momencie, kiedy on był pusty. Jak już wszyscy sprzedawcy zniknęli, towary zniknęły i został tylko taki szkielet architektury, która właściwie ich w jakiś sposób podtrzymywała. I zobaczyłam wtedy, w jaki niesamowicie misterny sposób sprzedawcy konstruują swoje stoiska, bo oprócz tych form takich stałych są też takie formy tymczasowe, które pozostają na bardzo długo. I są to piętrzące się konstrukcje ze skrzynek, powiązanych sznurkami. I są to też takie, moim zdaniem są rzeźby, które powstają z takich wiader, do których ci sprzedawcy wlewają beton i tam umieszczają metalowe pręty i dzięki takiej stabilności tej konstrukcji te elementy podtrzymują stoiska i powodują, że wiatr gdzieś tam nie zwiewa towarów, że można tam zawiesić na tym różnego rodzaju rzeczy. I ta forma to też była taka forma, którą ja potem podczas mojej rezydencji powtarzałam w pracowni, że kupiłam sobie gips, który odpowiadał wadze mojego ciała i codziennie przychodząc do pracowni odlewałam takie jedno wiadro. I te wiadra, jak ustawiłam je na sobie, jedno na drugim, to ustawiły się w taką konstrukcję, która troszeczkę wyglądała właśnie jak kręgi kręgosłupa, że ona była też takim kręgosłupem moim własnym w odniesieniu do tych staczy z bazaru. Oczywiście w taki bardzo metaforyczny sposób.
To, co leży teraz przed nami, co czasem szeleści, bo próbuję to przeglądać, to jest książka, która jest efektem pracy, o której pani w tej chwili wspomina, prawda? Stacze, esej wizualny o ludziach pracujących w pozycji stojącej. Proszę mi opowiedzieć o pracy nad tym projektem i nad tą książką. W tej pracy tak naprawdę najbardziej mnie interesują relacje, które pani nawiązała z bohaterami tej opowieści.
No właśnie, bo dla mnie też ważne było to, żeby ta relacja była dyskretna, żeby ci bohaterowie moi, że chciałam się ustawić właśnie troszeczkę jak taki stacz, że jestem, obserwuję, ale też nie wchodzę jakoś z butami w życie tych mieszkańców codzienne, że oni nie są takim moim obiektem. W związku z czym nie fotografowałam ich bezpośrednio, fotografowałam, jeśli już, to stoiska, fotografowałam architekturę i bardzo często też było tak, że te relacje odbywały się w ten sposób, że rozmawiałam z nimi, ale potem całą tą emocję, która gdzieś mi towarzyszyła podczas tej rozmowy, te wszystkie rzeczy, które się zadziały, przetwarzałam przez swoją własną wrażliwość, idąc do pracowni i tam właśnie powstawały te wszystkie rysunki, kolaże, które były właśnie nośnikiem tej emocji, którą przyniosłam ze sobą z targu do pracowni. Ale też sama praca odbywała się równolegle nad publikacją i nad instalacją, którą pokazywałam w pracowni pod koniec września, jakby w ramach zakończenia projektu. Więc esej wizualny, on też jest taką dokumentacją troszeczkę procesu twórczego, ale też jak ostatnio właściwie zastanawiałam się, czym jest ta publikacja, to sobie myślałam, że ona jest takim moim mikrostoiskiem, że jest taką małą formą, którą zamknęłam w publikacji, którą taką nomadyczną i przenośną, którą można schować do torebki i właściwie nosić ze sobą i otwierać, i zamykać, i opowiadać o niej. A ponieważ jest tam mało tekstu, ma ona formę wizualną, więc każdy w swoim języku może ją opowiadać po swojemu. Więc jest też taka forma otwarta.
Czy to, co pani w tej chwili mówi, a co wydaje mi się być bardzo istotne, może być też jakąś próbą definicji tego, kim jest, kim może być, albo kim powinien być, albo kim dla pani jest artysta współcześnie? Pani powiedziała, tam efekt mojej pracy artystycznej jest częścią tego, z czym pracowałam. To jest odpowiedź na pytanie, jaka jest rola, funkcja artysty we współczesnym świecie? Nieosobny to byt?
W moim przypadku myślę, że tak. Myślę, że już w ciągu ostatnich lat to się jakoś tak scaliło z ludźmi. Jakby te wszystkie rzeczy, które robię, są powiązane z ludźmi. I nie odbyłyby się, gdyby nie ludzie. I myślę, że ten dialog z drugim człowiekiem w takim momencie, kiedy przestrzeń publiczna staje się coraz bardziej zdehumanizowana, jest, wydaje mi się, że najważniejszy. I dlatego ta moja praca też przenika się z życiem, a życie przenika się z pracą artystyczną i to w jakiś sposób stanowi jedną całość.
A jakie były reakcje na pani próby nawiązania relacji? Proszę powiedzieć, czy bohaterowie pani... No właśnie, widzi pani, mam kłopot z tym, jak nazwać Staczy w relacji z tym, co się zadziało, kiedy się pani na bazarku, na targu pojawiła. Bohaterowie pani opowieści? Współtwórcy pani dzieła sztuki? No właśnie, kim są?
No właśnie, kim oni są? Myślę, że są... Z jednej strony rzeczywiście można powiedzieć, że są bohaterami mojej pracy, ale są też częścią życia. Myślę, że tutaj warto też chyba cofnąć się do tego momentu, kiedy przeprowadziłam się do Lublina i pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, to w jaki sposób ludzie się ze sobą komunikują i to, że można porozmawiać z kimś, kogo zupełnie nie znamy, kogo widzimy po raz pierwszy w życiu, że stojąc na czerwonym świetle ktoś stoi obok mnie, zaczyna ze mną zagadywać. To było dla mnie niesamowite i jakoś tak bardzo, bardzo mnie dotknęło i sobie myślałam, że właśnie Lublin jest takim miastem, gdzie ludzie się komunikują i za każdym razem jak wracam z podróży, to widzę jakiś taki wielki kontrast, że rzeczywiście po prostu wsiadam do taksówki i jakby to nie jest zwykła podróż taksówką, tylko to jest od razu jakaś ogromna rozmowa i że to jest też taki rodzaj powitania i tego, że jak wiem, że jak wyjdę z domu, to zacznie się dziać i myślę, że to jest w jakiś sposób takie ekscytujące. Można powiedzieć, że ci ludzie też są częścią mojego życia i taką nieoczekiwaną niespodzianką.
Czy oni wiedzieli, że pani pracuje nad pewnym artystycznym projektem? Czy po prostu przychodziła pani po pietruszkę?
Po części nie wiedzieli tak naprawdę. Myślę, że rozmawiałam z nimi, ale te osoby, z którymi miałam taką dłuższą relację, to wiedziały, ponieważ w pytałam się, czy mogę sfotografować stoisko, pracuję nad takim projektem. I pani, jedna z pań mówi, wiedziałam, że pani jest artystką.
Co zmieniło to w pani? Co to pani dało?
Ja też mam tak, że czasami pracując nad jakąś ideą, czy jakaś idea rodzi się w mojej głowie, ona rodzi się w mojej głowie przez długi czas. I jakby ta idea starcza, ona też dojrzewała przez jakiś rok, może gdzieś po prostu się w tej fazie takiej ideowej, myślowej rozgrywała w mojej głowie. I bardzo ważny jest dla mnie potem ten efekt taki fizyczny, że powstaje że nawet nie zamknięcie, tylko następuje moment, kiedy te moje myśli zaczynają nabierać jakiegoś fizycznego charakteru i to jest właśnie ten proces twórczy, który jest też dla mnie bardzo ważny, ponieważ wtedy te myśli zaczynają się układać w jakąś wizualną całość. Powodują, że ja w inny sposób zupełnie myślę o tym, co się działo wcześniej w mojej głowie. Ważne jest to, że nastąpiła jakaś taka klamra, nawet nie zamknięcie, ponieważ wiem, że rzeczywiście jest efekt mojej pracy, ale tak naprawdę te relacje dalej się będą toczyć, że one już teraz będą toczyć inaczej, może bardziej świadomie, może bardziej uważnie tak naprawdę będę rozmawiać z tymi ludźmi. To, co dał mi ten projekt, to też dał mi też poczucie, a może uświadomienie sobie też procesu przemijania, ponieważ te stoiska, część z nich znika, część po prostu ludzi odchodzi i też wiem, że takie relacje, które wydaje nam się, że codziennie będziemy spotykać pana, który sprzedaje jabłka i pewnego razu go nie ma. I miałam coś takiego kilkakrotnie, że zastanawiałam się, co się z nim dzieje. Może jest chory, a może się coś stało. W takich momentach też zdajemy sobie sprawę, że te relacje są takie nawet troszkę głębsze, że jednak ci ludzie rzeczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, stają się trochę częścią naszego życia. Że nie są tylko elementem krajobrazu, czymś ciekawym, czy co wzbudza naszą właśnie ciekawość, ale też właśnie jakąś taką ważną relacją.
Dlaczego miejsce, w którym państwo teraz są, bo już nie rezydują, są na osiedlu Słowackiego, dlaczego miejsce nazywa się miejscem?
Miejsce nazywa się miejscem, ponieważ chcieliśmy mu właśnie nadać taki demokratyczny charakter, żeby ta przestrzeń nie była określona. Ona jest miejscem, czyli może być wszystkim. Może być pracownią, może być miejscem wymiany, może być przestrzenią, gdzie się toczy dialog. Może być wszystkim, ale też miejsce konkretnie nawiązuje do teorii miejsca Mariusza Tchorka, który był współzałożycielem Galerii Foksal. I on też mówił o tym, że to człowiek, który pojawia się w miejscu, tworzy je. I jakby tutaj wracamy do tego, że ten człowiek jest nadal ważny i że właściwie bez ludzi nie byłoby miejsca.
A ja chciałabym jeszcze wrócić do początku naszej rozmowy, a właściwie do początku pani opowieści. Ten pobyt w Lublinie i kręcenie się nie tylko ze swoją twórczą aktywnością w okolicach wyłącznie centrum, był dla państwa ważny, z tego co zapamiętałam, dlatego że odkrywali państwo, to co odkryli państwo najpierw, to różne przestrzenie czasowe w tym mieście. Przyznaję, że to ciekawe. Przyjeżdża ktoś do Lublina, jak do obcego miasta i to, co najpierw widzi, to nie zamek ani Plac Litewski, tylko przestrzenie czasowe. Niech mi pani podpowie, jak pani patrzy na nowe miejsca właśnie, żeby spojrzeć na nie aż tak głęboko. Jak się wchodzi w nowe miejsca, w nową przestrzeń?
Żeby wejść w nowe miejsce, trzeba patrzeć uważnie i z czułością. Trzeba zauważyć to, co się dzieje wokół. Trzeba spojrzeć pod nogi, patrzeć w takich kierunkach, w których nikt inny by nie spojrzał, ponieważ są pozornie nieatrakcyjne, a tak naprawdę kryją w sobie najciekawsze opowieści. Czasami jest to zagłębienie w chodniku albo wypukłość, która ukrywa korzenie drzew. Czasami jest to ścieżka, spod której wydobywają się fragmenty naczyń i zastanawiamy się, do kogo one należały. Czasami wystarczy spojrzeć przez okno i zobaczyć, jaki teatr odgrywa się na balkonach naprzeciwko. Tutaj już mówię o osiedlu Słowackiego.
Teatr na balkonach?
No, to jest bardzo ciekawe, bo myślę, że my usytuowaliśmy się na Palladyny w takiej przestrzeni, gdzie naprzeciwko mamy ten najdłuższy blok, gdzie ludzie żyją bardzo, bardzo blisko siebie i każdy balkon to jest osobna instalacja artystyczna, osobny teatr, który się rozgrywa w momencie, kiedy ktoś wiesza pranie, przewiesza, wraca z powrotem. Pamiętam taką historię, jak właśnie obserwowałam jednego pana i nawet napisałam tekst o tym, ponieważ to było dla mnie super fascynujące, jak on wieszał pranie. To było lato. Dla mnie właściwie nie wiem dlaczego, ale ten proces wieszania prania na balkonie jest w jakiś sposób fascynujący. Ten mężczyzna przewieszał, to pranie gładził, wracał z powrotem do mieszkania, po czym wychodził i tak próbował grać ze słońcem, przekręcając te ubrania w różne strony, wracając, przewieszając wieszaki z jednego końca do drugiego. Było to niesamowite i tak sobie nawet myślałam, że Zofia i Oskar Hansen byliby zachwyceni, patrząc na to, co tam się rozgrywa.
Bo nie chodzi o to, żeby było powieszone, tylko żeby wieszać po
tak,
prostu.
Tak.
Ten proces. Przypomnijmy w takim razie jeszcze, może w tym momencie właśnie, że osiedle Słowackiego, ulica Balladyny, miejsce, które jest teraz państwa miejscem, to wszystko jest w przestrzeni zaprojektowanej przez Hansenów. Co z tej idei jest dla pani najważniejsze?
Myślę, że to, w jaki sposób ludzie wpasowują się w tą przestrzeń i przestrzeń dopasowuje się do ludzi. W jaki sposób przestrzeń to toczy dialog, czy architektura toczy dialog z człowiekiem. I to jest wszystko takie nieoczywiste, że to się rozgrywa czasami na granicy widzialności, ale jednak widać, że wpływa to na życie ludzi, którzy żyją w tej architekturze. Łącznie z tym, że tam na przykład nie ma takich placów zabaw, które są takimi klasycznymi placami zabaw, tylko są takie elementy architektury, w których dzieci mogą sobie wymyślać każdy element, który zechcą i tak naprawdę wyobraźnia jest tym ważnym elementem. I to, że ta przyroda tam też jest istotna i to, że ruch samochodowy jest wypuszczony na zewnątrz, że ci ludzie czują się bezpiecznie, że nie ma hałasu. Ta cisza i ten śpiew ptaków, który nas uderzył początkowo, właśnie jak się tam przenieśliśmy, był taki zaskakujący, bo wydawałoby się, że osiedle to jest gwar, a tam nic bardziej mylnego, że było właśnie drzewa, liście, zieleń, troszeczkę jak w dżungli w środku lata. Myślę, że to właśnie powoduje, że ta przestrzeń nie jest zdehumanizowana, że te drzewa nadają jej takie poczucie jakiejś więzi z przyrodą, z drugim człowiekiem.
Gdzie można książkę, ten esej zdobyć? U pani na Straganie, czyli w miejscu?
Tak, tak. Można zdobyć w miejscu, ponieważ jestem posiadaczką całego nakładu, więc jeśli ktoś bardzo by chciał, to może napisać do mnie maila na adres nomadyczna@gmail.com.
Nomadyczna?
Tak.
Czyli pojawia się to słowo, także
tak,
w pani adresie.
Tak. To jest taki adres, który...
Nie przeszpila.
Nie, absolutnie.
Magdalena Franczak, dziękuję.
Dziękuję bardzo.